Czytanie z Księgi Rodzaju. Kiedy Jakub, wyszedłszy z Berszeby, wędrował do Haranu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i położył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. A potomstwo Twe będzie tak liczne, jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: O jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który położył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. Po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga.
Żeby zrozumieć to wydarzenie, wydarzenie ze snem Jakuba, trzeba przypomnieć, o czym mówiłem w związku z patriarchami, że mamy czterech patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa, którzy spełnili, odegrali wyjątkową rolę u początków wiary w Boga prawdziwego, Boga Jahwe. I w życiu każdego z tych patriarchów jest jakby zaczątek, ziarno czterech Ewangelii. W historii Abrahama jest zaczątek, ziarno Ewangelii Mateusza. W Abrahamie Bóg zaczyna mieszkać jako w człowieku. Realizuje się przymierze, realizuje się herb, symbol Ewangelii Mateusza, twarz jakby ludzka. Marzenie Boga: być, mieszkać w człowieku, być jego błogosławieństwem, a Bóg się źle czuje w niebie, jak człowiek jest tu, jego dziecko samo, i próbuje bawić się w Boga, co my czynimy z wielkim uporem. Ewangelia Marka jest zasygnalizowana w historii drugiego patriarchy Izaaka. Rzecz, wielkość Izaaka polegała na tym, że na górze Moria, już jako młodzieniec, przezwyciężył lęk szatański przed Bogiem, przed oddaniem swego życia Bogu. Przezwyciężył lęk. Lęk przed Bogiem jest absurdalny. Taki lęk powstał najpierw w świecie dobrych duchów, aniołów, że Bóg jest bardzo wymagający, i taki lęk żyje w sercach ludzi tego świata. Prawdziwe nawrócenie to jest wolność od lęku, czyli akceptacja historii, a w historii Bóg sięga po nasze życie. te, żeby zbawiać świat. I trzeci patriarcha, Jakub, który po swoim nawróceniu został nazwany Izraelem, ojciec 12 pokoleń Izraela przez swoich 12 synów, jest zaczątkiem Ewangelii Łukasza. Skoro tak, to mamy podpowiedź, co należy rozumieć przez tę drabinę. Drabina w świecie starożytnym oznaczała połączenia nieba z ziemią. Tak jak my nieraz na nagrobkach, w zasadzie zawsze na nagrobkach rzeźbimy krzyż, czy stawiamy krzyż, tak starożytni rzeźbili drabinę, żeby ta dusza dotarła do świata bogów po drabinie. Dlatego Bóg w śnie posługuje się drabiną, że Abrahamie, jego dziadku, Bóg połączył niebo z ziemią poprzez przymierze. Też podstawowe przymierza odbywały się podczas snu Abrahama. Czyli drabina jest symbolem przymierza, symbolem tego, że Bóg w przymierzu wstępuje do człowieka, w jego los, w jego sprawy, ale też poprzez przymierze, niczym po drabinie, człowiek może iść u Boga. Jeżeli powiedziałem, że cała historia Jakuba jest zapowiedzią Ewangelii Łukasza, to znaczy, że w momencie fiat Bóg szedł w łono Maryi, w jej macierzyństwo, żeby Synowi Bożemu dała ciało, ciało by mógł być zainicjować tajemnicę Baranka Bożego. Drabina była zapowiedzią Maryi. Zapowiedzią Maryi. Tam się spełniła ta tęsknota połączenia nieba i ziemią, przymierza. Tam jest inauguracja. Oczywiście pełnia tej drabiny zrealizowała się w tajemnicy krzyża. Miłosierdzie Ojca zeszło do ludzi zwycięsko nad wszelkim złym grzechem. A jeśli Chrystus zmartwychwstał, to po to, żeby z kolei tę drabinę umieścić w naszych wnętrzach, że my poprzez wiarę, nadzieję, miłość możemy wchodzić do Ojca po drabinie miłosiernego Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, Jego człowieczeństwa i Maryi. I też Bóg Ojciec wstępuje do naszych wnętrz, w nasze życie. To byłaby drabina. Ale to, co zdumiewa w tym fragmencie życia patriarchy Jakuba, to jest to, że podczas snu Bóg powtórzył obietnice dane dziadkowi Abrahamowi. Powtórzył w życiu. I co do ziemi, i co do potomstwa, i co do błogosławieństwa. I co powinno nas zaskoczyć? Przecież uciekał przed Ezawem, któremu wykradł razem z mamusią, wykradł dar pierworództwa, czyli staje się głową rodu. Wprawdzie z Ezawem byli bliźniakami, ale pierwszy na ten świat przyszedł Ezaw, a później Jakub. Jak gdyby nic się złego nie stało w życiu Jakuba, który ucieka do swego dziadka, ojca mamy, Rebeki. Jak gdyby nic złego się nie stało. Bóg w ogóle nie robi problemu. Ty złodzieju, nie mówi. Ty złodzieju. Tylko mu powtarza obietnicę. O czym to świadczy? Że Rebeka zrobiła to z natchnienia Ducha Świętego. Ezaw nie nadaje się na nosiciela obietnicy swego dziadka Abrahama. Nie nadaje się. Jest niepoważny. Przecież oddał dar pierworództwa swemu młodszemu bratu za miskę soczewicy. Lekceważy sobie. On się nie nadaje. A jak oddał, no to zrezygnował. Niechże teraz nie grozi i tym, że zabije Jakuba. Bo z tego powodu uciekł. A jeżeli był zdolny zabić brata, no to nie był to dobry człowiek. To daje to, że Bóg nie robi problemu, tylko powtarza, oznacza, że Rebeka to zrobiła z natchnienia Ducha Świętego. Takie jest moje mniemanie. Bo Bóg nie widzi w tym nic złego, tylko mu błogosławi. Mówi, słusznie odchodzisz, ale jak wrócisz, ja ci będę błogosławił.
Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i mieszka w cieniu Wszechmocnego, mówi do Pana, tyś jest moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z siły myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Ja Go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię Go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja Go wysłucham i będę z Nim w utrapieniu.
Mam z Wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i oddając pokłon prosił, Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź, włóż na nią rękę, a będzie żyć. Jezus stał i wraz z uczniami poszedł za Nim. W tym jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu, dotknęła się frędzle Jego płaszcza, bo sobie mówiła, żebym choć Jego płaszcza się dotknęła, a będę zdrowa. Jezus odwrócił się, widząc ją, rzekł, ufaj córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej godziny kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do zwierzchnika i zobaczył flétnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Oni wyśmiewali go. Gdy jednak usunięto tłum, wszedł, ujął za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Na przykładzie zwierzchnika synagogi. Jezus przekazuje nam katechezę, że dramat był nie tylko w śmierci jedynaczki, córeczki, jak wiemy z innych Ewangelii, a później z poematu Boga Człowieka Marii Waltorty, że ten typ śmierci Jezus nazywa snem i co do wyprowadzenia z tej śmierci Jezus nie ma kłopotów. Ale Jezus posłużył się chorobą i śmiercią córeczki Jaira, jak wiemy, po to, żeby ojca wyprowadzić z o wiele trudniejszej, większej śmierci. Bo ojciec na pewno skłaniał się do tych wszystkich zwierzchników Izraela, którzy krytycznie podchodzili do Jezusa Chrystusa. Bo nie uwzględniał tych ludzkich, niezbyt świętych oczekiwań. Jako zwierzchnik synagogi należał do sfer, które raczej z czasem właśnie doprowadzą Jezusa do tego snu śmierci, a zmartwychwstanie. Jezus przez to wydarzenie z córką ratuje duchową Jaira, zwierzchnika synagogi. Daje mu wiarę. Ja jestem panem śmierci. Śmierć, uśmiercanie mnie niczego nie rozwiązuje. Dla was niczego nie rozwiązuje. Trudno się wzmoże, ponieważ jako zmartwychwstały, jako pełnia życia uobecnię się tych, którzy we mnie uwierzą i dokonam wtedy, kiedy wy mnie zadacie śmierć, tego, o czym Jezus mówi na przykładzie tej kobiety, która 12 lat cierpiała na krwotok. Otóż z opisu Marii Waltorty, ale te intuicje mieli również ojcowie Kościoła, że ten krwotok, ta choroba była na skutek wielokrotnego przerwania ciąży, a więc strasznego grzechu. Jezus uzdrawia tę kobietę, przebaczając, a jednocześnie uzdrawiając, że nawet wtedy, kiedy zmierzchnicy Izraela doprowadzą go do śmierci w krzyżu, do Wielkiego Piątku, on uzdrowi ludzi największym uzdrowieniem. Nie będzie grzechu, który nie byłby przebaczony. Nie będzie też człowiek skazany tylko na samego siebie, żeby być wierny Bogu, bo Chrystus zmartwychwstały z tym zwycięstwem pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka, żeby człowiek miał twarz jakby ludzką. To znaczy, że w gruncie rzeczy niby człowiek, ale jeżeli jest pełnia chrześcijaństwa, to jest bardziej w nim Bóg niż człowiek, czego sobie i wam. Mili słuchacze, życzę. Amen.